Co prawda osoba, która nie kandyduje, nawet nie jest w żadnym sztabie, ale polską scenę polityczną pilnie obserwuje profesor Michał Klejber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu.
Przepraszam, że tak od razu od polityki zaczynam, no ale mamy być może najważniejszą kampanię prezydencką. No wszystkie są ważne, ale politycy mówią, że ta jest naprawdę ważna, jest tak istotna, panie profesorze?
No rzeczywiście, nie można się z tym nie zgodzić. Ta kampania jest ważna. Od niej bardzo dużo zależy, jak Polska będzie w najbliższych latach wyglądać. Nerwowość, którą obserwujemy, jest między innymi właśnie wynika z tego. Ja jestem, szczerze mówiąc, czasami użyję mocnego słowa, oburzony na zachowania polityków w tej kampanii. Tych parę debat, które miałem okazję oglądać w różnych programach telewizyjnych i słownictwo, które tam jest używane, są dla mnie absolutnie szokujące i nie usprawiedliwia tego waga tych wyborów i ta kultura w moim przekonaniu obowiązuje.
Ale byśmy zestawili wagę tych wyborów z ich treścią tej kampanii. Pan profesor widzi jakąś głębszą treść, która by się z tych debat, z tych sporów wyłaniała?
Nie, ja szczerze mówiąc nie widzę. Ja mam wrażenie, że to jest głównie kłótnia o właśnie zwycięstwo i swoje polityczne interesy, a programowo ja tam nie widzę jakichś zasadniczych rzeczy. Jeśli chodzi o gospodarkę, to tutaj między nami mówiąc, według mnie margines nie jest wcale duży na to, więc to mnie niespecjalnie dziwi. Oczywiście w sprawach światopoglądowych są duże różnice, ale ponieważ żaden wynik nie przesądzi o możliwości zmiany konstytucji, to tak czy inaczej tu się też niewiele zmieni. Krótko mówiąc, te emocje są spowodowane politycznymi ambicjami bardziej niż według mnie programowymi sprawami.
A co powinno być osią sporu w tej kampanii?
Ach, ja myślę, że jest parę rzeczy, bo jest parę wyzwań, które przed nami stoją. Niewątpliwie wielką wagę ma problem energetyki. Tutaj ta sprawa jest zaniedbana przez wszystkie kolejne rządy od lat. My ciągle właściwie nie mamy jasnej strategii rozwoju energetyki. Z tym łączy się oczywiście polityka klimatyczna i tutaj niezależnie od poglądów różnych osób w Polsce, to nacisk Unii Europejskiej i całego świata de facto będzie taki, że tutaj też trzeba będzie dużo zrobić. To oczywiście powoduje od razu problemy społeczne, na przykład na Śląsku. To są rzeczy ważne. No i nie sposób w tej pierwszej kolejności również nie wymienić problemu migracji. To było bardzo naiwne, jak myśleliśmy powiedzmy 2 lata temu, że ten proces właściwie wygasł, zasadniczo przycichł. Dzisiaj widać, że to tak będzie wyglądała nasza przyszłość. Niezależnie od tego, jak damy sobie radę z tym konfliktem w tej chwili na granicy turecko-greckiej, to jesteśmy skazani na to, że ludzie z krajów biednych, rządzonych często autorytarnie, będą próbowali dostać się do krajów atrakcyjniejszych, jeśli chodzi o jakość życia, a tu Europa, to trzeba powiedzieć z satysfakcją, właśnie taka jest. I tutaj należy się spodziewać, w moim przekonaniu, olbrzymich problemów w przyszłości z napływem ludzi o całkowicie odmiennych kulturowo.
Jak na razie mamy kryzys bardzo gorący na granicy turecko-greckiej. Wczoraj, przed weekendem, Bundestag się wypowiedział, że nie chce przyjmować 5000 imigrantów. Taki był wniosek Partii Zielonych. Ten wniosek upadł. To pokazuje też o zmianach mentalności nie tylko u nas w Polsce, ale także w Europie Zachodniej, a być może zwłaszcza tam.
No właśnie, no to tutaj nie sposób nie wspomnieć tej słynnej wypowiedzi pani kanclerz Merkel, która właściwie no, zapoczątkowała proces takiego niekontrolowanego napływu uchodźców i dzisiaj widać całkowity odwrót od tego poglądu i tu z satysfakcją trzeba powiedzieć, że Polska zajmowała konsekwentnie stanowisko, które jest w moim przekonaniu absolutnie mądrzejsze i które mam nadzieję teraz będzie obowiązywało w całej Unii. Czyli krótko mówiąc, pomagać jak najbardziej, ale tam, gdzie ci ludzie są. I to jest wielkie zadanie i tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. zrobienia. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nierówności na świecie zawsze istniały, ale nie były one tak oczywiste dla ludzi. Dzisiaj ze względu na rozwój technik komunikacji wszyscy wszystko wiedzą i odczuwają tę niesprawiedliwość. Często jest to subiektywne, ale często ma to swoje obiektywne korzenie, najróżniejsze w przeszłości historycznej. I jestem głęboko przekonany, niestety, że Unia musi podjąć drastyczne środki, jeśli chodzi o zabezpieczenie swoich granic i pomagać, ale nie na swoim terenie.
To jeszcze tego pierwszego pytania o transformację energetyczną przejdźmy, gdyby pan profesor zapytał na debacie prezydenckiej kandydatów, jak jest państwa pomysł na transformację, to jaką odpowiedź chciałby pan usłyszeć?
Ja bym chciał usłyszeć odpowiedź taką, że oto budujemy parę scenariuszy rozwoju i przewidujemy konsekwencje. Ja jestem zwolennikiem nie zgadywania i nie takiego chaotycznego mówienia, że atom tak, albo tylko zielona energia. Ja myślę, że trzeba sobie powiedzieć tak, że jeśli dzisiaj, jutro i za rok i za 5 lat zrobimy to i to, to za 10 lat będzie taka sytuacja. Jeśli zrobimy coś innego, to będzie sytuacja inna. Jak nic nie zrobimy, to będzie jeszcze inna. I wtedy tego typu scenariusze poddać pod bardzo surową ocenę całego społeczeństwa. I mnie się wydaje, że w ten sposób wybralibyśmy scenariusz, który byłby optymalny. Z jednej strony by łączył kłopoty, załatwiałby jakoś kłopoty społeczne, które na pewno spowoduje transformacja energetyczna, a z drugiej strony zapewniłby nam ten wizerunek kraju, który dba o problematykę ochrony środowiska i walki z klimatem.
Chociaż teraz częściej politycy mówią, żeby w ogóle od węgla odejść, to nie w roku 2150, którymś, tylko za chwilę, za lat 10, 15, 20 są terminy w kwestii transformacji gospodarki bardzo bliskie.
Nie, to jest według mnie naiwne myślenie. Tutaj jak ja takie rzeczy słyszę, to mam wrażenie, że to jest wpływ tego biednego dziecka Grety Thunberg, która nawołuje do takich raptownych i agresywnych działań. To do niczego by nie doprowadziło. My musimy działać konsekwentnie, ale spokojnie.
Czyli ci młodzi ludzie, którzy wychodzą także w Warszawie, w innych polskich miastach w ramach strajków klimatycznych w piątek, co któryś piątek się spotykają, to jest naiwne działanie.
To jest naiwne. One ma jedną dobrą stronę, że one pokazuje, że mamy problem. Natomiast one nie pokazuje żadnego rozwiązania, a czasami sugeruje rozwiązania, które są wręcz szkodliwe, bo są nieprzemyślane i chaotyczne. Ja nie mam wątpliwości, że istnieją takie strategie, które byłyby, właśnie jak powiedziałem, optymalne, łącząc najróżniejsze interesy i załatwiając najróżniejsze problemy. Ale ja na razie tego nie mogę się doszukać. Tu trzeba powiedzieć, są obiektywne problemy, bo na przykład, żeby choćby jeden przykład dać, energetyka jądrowa, która, jak rozumiem, jednak się do niej zbliżamy, to tu problemem jest to, że tam strasznie szybko rozwijają się nowe technologie. I w związku z czym powiedzmy, że tak, energetyka jądrowa jest przyszłością, ale jaka? To jest olbrzymie pytanie.
No bo rząd od 4 lat debatuje, dyskutuje, analizuje i decyzji nie ma. Termin jest zapisany 2033 rok, czyli też 13 lat. To jest dość mało jak na budowę bloku jądrowego.
To jest prawda. Ja wprawdzie pamiętam, że były terminy 2020 chyba kiedyś, tak. więc
były i wcześniejsze,
ale tu nie można na to nie narzekać, że jest tak, jak jest, ale tak jak mówię, to jest decyzja bardzo trudna, bo...
Że rząd się boi, że teraz zainwestuje pieniądze w technologię, która za lat 10 już będzie nieaktualna, będzie przestarzała i będzie ekonomicznie niezyskowna?
Dokładnie, to jest niewątpliwie tak. Znaczy ja nie wiem, czy rząd się boi tego, czy generalnie ma problem decyzyjny, natomiast faktem jest, że są w tej chwili przepowiednie mądrych ludzi, że nowe technologie jądrowe będą dostępne za 5-8 lat i one będą zasadniczo lepsze, bo będą bezpieczniejsze, a poza tym nie będą generować odpadów. Trzeba pamiętać, że energetyka jądrowa ma tę wadę, że odpady są tak naprawdę bardzo trudne do zagospodarowania, jeśli myśli się w kategoriach właśnie takich dalekosiężnych. Więc krótko mówiąc, to jest wielki problem.
No tak, bo najpierw 10 lat w basenie z wodą, potem do beczki, potem średnia długość, a potem jeszcze gdzieś pod nóżem skał, żeby nie było trzęsień sejsmicznych na kolejne tysiące lat.
Dokładnie, dokładnie tak. To jest wielki problem z odpadami jądrowymi i dlatego te nowe technologie są bardzo obiecujące i ja znam może przesadnie optymistyczne, ale jednak takie przemyślane głosy, że o to jeszcze tylko parę lat i one będą już dostępne. Więc tutaj moja pewnie rada, gdybym się miał na nią odważyć, to byłaby, że akurat z tym bym jeszcze poczekał, chociaż bym się przygotowywał.
Profesor Michał Klember w studiu Poranka Wnet, a ta sprawa, która najbardziej teraz budzi niepokój i chyba wpłynie bardzo silnie na kampanię prezydencką, czyli koronawirus, nowy typ koronawirusa. W Polsce 11 przypadków, ale przed chwilą mówił Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że będzie ich na pewno znacznie więcej.
Ja jestem troszkę politycznie naiwny, przyznaję to, i ja wierzę, że ta epidemia, która będzie się rzeczywiście rozszerzać, aczkolwiek według mnie nie doprowadzi do żadnego wielkiego nieszczęścia, nie, przy całym współczuciu dla osób oczywiście chorych, i myślę, że w związku z tym uzyskamy konsensus polityczny, jeśli chodzi o właśnie sprawy związane z epidemią. Mieliśmy już jeden przykład tego. Ja bym powiedział tak, że ja wierzę w rozsądek polityków jednak w tej sprawie i to by znaczyło, że nie będzie to miało wielkiego wpływu na wybory sama epidemia, ale z drugiej strony też, jeśli któryś z polityków już tego rozsądku by nie wykazywał, to może dostrzeże swój własny interes w tym, żeby nie przeciwstawiać się tendencjom właśnie tym wspólnym.
To ja jeszcze podpytam, który polityk zdaniem pana profesora nie wykazał się, czy był taki przypadek w polskiej polityce osoby, która wypowiadała się nierozsądnie?
Ale na temat
koronawirusa, tak jest.
Jakoś nie przypominam sobie. Na pewno takie były, bo przecież oskarżano władzę na początku o ukrywanie na przykład chorych, więc to było oczywiście, to było fatalne, ale ja myślę, że ten polityk, który to powiedział, to dzisiaj już podrapał się w głowę i myśli, nie, to mnie się na pewno nie opłaca, już nie mówiąc o tym, że jest to nielojalne z punktu widzenia całej polityki państwa.
To jeszcze ostatni temat, bo to jest w stępniach, tak go nazwijmy roboczo, pana profesora do najnowszego numeru miesięcznika Wszystko, co najważniejsze. I rzecz o innowacyjności. Polski rząd przez lata mówił, rząd Mateusza Morawieckiego, że będzie rządem innowacyjnym, że zwiększa nakłady na badania i rozwój, etc., etc. Coś z tego zostało. To już jest przekładane pana profesora zdaniem na rzeczywistość. To jeszcze takie hasła i programy, które nie mogą wystartować pełną parą w gospodarce.
Innowacyjność to jest ten element naszego życia publicznego niezwykle ważny, który w tym aspekcie wykazuje duże podobieństwo do polityki w zakresie ochrony zdrowia. Tam efekty, tu i tam efekty widoczne są po wielu latach, pewnie po dekadzie tak naprawdę, a niestety polityka posuwa się do przodu w innym rytmie. I to jest wielki problem, że obiecywać trzeba, bo to ludzie wszyscy się tego domagają, natomiast z realizacją jest potem trudno, ponieważ jest tyle potrzeb, że zawsze można powiedzieć, no to jednak ta innowacyjność może jeszcze pół roku poczekać, a potem się okazuje, że czeka 5 lat i 10.
No ale w Izraelu się udało stworzyć naród startupów, naród, który jest bardzo innowacyjny i bardzo na tym zarabiam. W Izraelu.
No tak. No Izrael jest pod tym względem rzeczywiście dobrym przykładem. I ja myślę, że w Polsce my się posuwamy do przodu. To nie jest tak, że my stoimy w miejscu. Natomiast oczywiście jest wielkim pytaniem, czy dostatecznie szybko. Ja jak jeżdżę po świecie i rozmawiam z różnymi i politykami, i innymi działaczami społecznymi, to oni wszyscy mówią, że to jest absolutny klucz do naszej przyszłości, żebyśmy my rozwijali innowacyjność. I mamy wielką konkurencję, krótko mówiąc, a jednocześnie mamy duży potencjał. Mamy dużo mądrych ludzi, którzy udowadniają swoje dobre przygotowanie do takich działań, będąc za granicą. Musimy jak najszybciej otwierać możliwości im działań w Polsce.
A jeszcze ta kwestia, taki pomysł, który chyba najbardziej wybrzmiał w ostatnich miesiącach ze strony Prawa i Sprawiedliwości, szybko podwyższmy pensję minimalną. To jest klucz do innowacyjności. Wtedy polskie firmy będą musiały się, chcąc, nie chcąc, na produkcję innowacyjną przestawić, no bo trzeba będzie zarobić na pensję pracowników.
Szczerze mówiąc, ja w tej sprawie nie mam zdania, to jest za skomplikowane jak dla mnie, bo to jest oczywiście poważny problem gospodarczy, czy tak robić, bo to może być efekt pozytywny, tak jak pan redaktor powiedział, ale może być też przeciwny wręcz, że firmy nie będą zatrudniały ludzi, bo nie będą się bały właśnie dodatkowych wydatków. Niewątpliwie z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, że użyję tego słowa, i walki z nierównościami, tutaj podwyższanie uposażenia minimalnego jest bardzo ważne. Tutaj jeśli chodzi mówimy teraz o uposażeniach, to może w jednym zdaniu warto powiedzieć, że w sprawach koronawirusa na świecie jednym z większych problemów jest to, że bardzo dużo osób nie ma pełnopłatnej absencji od pierwszego dnia, w związku z tym nawet jak się źle czują, to chodzą do pracy. I to z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa ma bardzo złe konsekwencje. Więc to wydaje mi się, że zabezpieczenie tego, żeby właśnie ludzie mogli decydować się na pozostanie w domu, jak się źle czują, w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
To jeszcze konkludując, chyba będzie, tak przynajmniej mówił pan minister Paweł Sałek, że będzie duża konwencja programowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, że tam będzie cały program przedstawiony, to co powinno być głównym programem, czy punktem programowym pana prezydenta.
No mi się wydaje, że niewątpliwie sprawy zdrowotne, ponieważ one zostały w tej chwili tak nagłośnione, że tutaj trudno sobie wyobrazić wiarygodne wystąpienia polityków bez odniesienia się do tego. I to jest, tak na pewno będzie. Druga rzecz, która powinna być, to są właśnie sprawy społeczne, czyli krótko mówiąc to, co się do tej pory bardzo dobrze udawało obecnej władzy. Musi być silna deklaracja kontynuacji i myślenia w tę stronę w dalszym ciągu.
Ale to jeszcze więcej transferów społecznych?
Ja myślę, że tak, że tutaj nie tylko ze względu na poparcie polityczne, bo to jest oczywiście też tutaj elementem, ale także ze względu na harmonię życia publicznego. Tak jak powiedziałem na wstępie, ponieważ dzisiaj ta informacja dociera do wszystkich, to sytuacja, w której są wielkie różnice w wynagrodzeniach, jest bardzo trudna do zaakceptowania dla bardzo wielu ludzi.
Powiedział profesor Michał Klejber, który był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
8:57 na zegarach. Teraz zagra zespół The Beatles, a zaraz potem przegląd prasy.
Witam bardzo serdecznie. Rao Madukuri jest naszym gościem. Nie ma roku w naszym radiu, żeby się Rao nie pojawił, więc teraz również z wojaży światowych zjechał do Warszawy. Witamy serdecznie.
No, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry dla wszystkich słuchaczy.
Rao Madukuri jest Hindusem, który od 40 lat, prawie no 30 paru mieszka w Polsce, ale też ma rozległe kontakty na świecie. Był w Indiach, kiedy do kraju przyjechał Donald Trump.
No, zaraz przed jeszcze wróciłem do Polski, tak. To było, myślę, że olbrzymie wydarzenie w Indiach i też pan prezydent Trump bardzo był zadowolony z tego, że pierwszy raz chyba w życiu widział ponad 100 tysięcy ludzi przywitających jego stadion, największy stadion na świecie, krykietowy.
Ameryka ma 300 milionów ludzi, Indie mają 1,2 miliarda w tej chwili?
No, około 1,3 miliarda, no powiedzmy.
Więc 100 tysięcy ludzi to jest co innego w Ameryce, co innego w Indiach, ale coś to zmienia w światowej polityce, ta wizyta Trumpa w Indiach?
No na pewno. Mi się wydaje, że no, prezydent Trump przede wszystkim chciał wygrać wybory w Stanach. I jak było wizytę premiera Indii w Houstonie, to było Howdy Modi, takie wielkie też spotkanie, gdzie prezydent Trump przyjechał specjalnie, żeby przemówić do diaspory indyjskiej. Ponad około 50 tysięcy ludzi się gromadziło w Houstonie. I to jemu improwizowało to. Podobało mu się, dlatego chciał do Indii przyjechać. I to było chyba jeden z pierwszych razy, że prezydent Ameryki przyjechał tylko do Indii, a nie po drodze jakiegoś innego kraju. I wrócił powrotem do Ameryki.
Czyli mówimy o roli diaspory indyjskiej w polityce amerykańskiej, bo to są w dużej mierze już obywatele Stanów Zjednoczonych.
Tak, jest ich około 4 miliony diaspory indyjskiej się składa w Stanach, z tego ponad 700 tysięcy ludzi są obywatelami Stanów Zjednoczonych.
I zagłosują na Trumpa?
No, myślę, że na pewno będzie miał jakiś oddźwięk. Po tym wizycie jeszcze nie i teraz w Indiach to gdyby nie było, to by nie przyjechał.
Zwykle było.
Szczególnie rok wyborczym. Przed wyborami to poświęcenie tam 2-3 dni wyjazd z Ameryki to jest wielkie wyrzeczenie jego strony.
No nie znalazł czasu na wyjazd do Polski i zapowiedział, że nie znajdzie do wyborów i my to oczywiście rozumiemy, ale inna jest skala i znaczenie w politycznej mapie świata Polski, a inna jest skala i znaczenie Indii.
No, ale można to zmienić według mnie, dlatego że Polska tak samo ma dużą część diaspory polskiej w Stanach Zjednoczonych i jeszcze tam w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii i Australii. I gdyby polski rząd i Polska jako Polska zaczyna się zaangażować mocno w współpracę z diasporą polską i oni kolej mają wpływ we własnym kraju, gdzie mieszkają, tak?
Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych to część tej emigracji, która mówi po polsku i część, olbrzymia większość, która już polskiego nie zna, bo to są Polish Americans, oni się urodzili w Stanach Zjednoczonych, są Amerykanami, a z polskości zostały jakieś wspomnienie, pierogi, wigilia albo dziwne nazwisko, którego nikt nie potrafi prawidłowo przeczytać.
No ale czas to zmienić, no tym bardziej.
Dlaczego Hindusi i Amerykańscy mieliby głosować na Trumpa?
Dlatego, że między innymi, to znaczy zawsze Hindusi w większości tam zawsze, do tej pory dla demokratów oni po stronie byli i to jest kwestia jak administracja Trumpa będzie traktował relacje z Indiami.
I tu mamy, patrząc na rynek Ameryki, na stosunki polityczne w Ameryce, pewne podobieństwo. Polacy w Stanach Zjednoczonych, Polish Americans, to w dużej mierze ludzie, którzy mają własne rodzinne firmy, które te firmy rozwijają. Może nie są to wielkie koncerny, ale no, mamy duży rynek, więc jeżeli mamy sukces, to ten sukces jest oczywiście olbrzymi. Podobnie Hindusi, to są ludzie, którzy albo robią karierę akademicką, albo właśnie prowadzą własne drobne działalności gospodarcze, które sobie powoli rosną, no a to jak one rosną, to bardziej pan może ocenić niż ja, bo nie widzę tego od środka.
Tak, ale no, diaspora indyjska w Stanach to jest chyba jedyna, która najlepiej zarabiających, jeżeli chodzi o wśród wszystkich diaspor, wszystkich emigrantów w Stanach Zjednoczonych, to jest jeden. I drugi, w ostatnim czasie bardzo dużo Hindusów pochodzenia indyjskiego zajmują się największymi stanowiskami i największe korporacje typu Google, czy Microsoft, czy Mastercard, czy Citibank, czy PepsiCo i można wymienić tam bardzo dużo, w tej, ostatnio nawet IBM. I to jest jeden. I drugi, diaspora indyjska też, czy profesorowie w głównej mierze i odgrywają teraz coraz ważniejszą rolę tych instytucji uczelnianych Ameryce. Włącznie dziekan Harvard Business School z Hindusem, pochodzenia hinduskiego i wielu takich.
Polacy również są w ścisłej czołówce tych mniejszości narodowych amerykańskich, którzy pod względem dochodów i to jest dobra wiadomość. Teraz zastanówmy się, czy Polacy i Hindusi w Ameryce mogliby współpracować i w jakich sprawach?
No, mi się wydaje, że tak. Nasunął mnie taki pomysł, kiedy były wybory w Wielkiej Brytanii, jak obecny premier, zaraz przed wyborami, no, ostrog się kręcił około świątyni indyjskiej. No to mnie to intrygowało, czemu on to robi, tak? Boris Johnson liczył na głosy diaspory indyjskiej w Wielkiej Brytanii, dlatego chodził po świątyni, tak? No, nie ukrywamy się. I tak samo jakby diaspora polska, gdyby się angażowało aktywnie, łącznie rejestrując głosy wyborcze, listy wyborcze po prostu. I mają wspólne, mogą bardzo dużo wpływać na proces wyborczy, jak również proces legislacyjny. I to zresztą miałem na ten temat rozmowy w Indiach, jak byłem ostatnio i jest, było zaproszenie, bo co roku, to jest co 2 lata teraz, Indie zorganizuje Kongres Diaspory Indyjskich, gdzie zaproszeni są diaspora z całego świata, łącznie wtedy premier, prezydent, cały rząd i się dostępny do omawiania się wspólnych spraw, tak? To się zmieniło, kiedy Indie były na kraju bankructwa, kiedyś, w latach 90. Jak emitowały obligacje państwowe, to diaspora wykupiła tych obligacji. Dzięki to między innymi ocaliła dramatyczną sytuację gospodarczą wtedy, tak, początku lat 90. I od tego czasu rząd docenia skład i wpływ zaangażowania tych Indusów na rzecz relacji gospodarczo-biznesowych, łącznie jak było taki junior, Trump, nie, Bush Junior, jak taką pierwszą umowę negocjował z Indiami o współpracę nuklearną, tak, w odstępstwie od tej umowy, co ten NPT miał. I to diaspora też bardzo mocno zaangażowało się w tym procesie, tak, zmian, nastawienie rządu amerykańskiego do Indii, tak. I mi się wydaje, że gdyby Polska chciała na bazie tego przykładu, co Indie już od 15 lat robi, dialog diasporą indyjską, i to byłoby początek, według mnie, wspólnego działania, jakby, jak można diaspora polska, indyjska, szczególnie tych krajach, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanada i Australia mogą...
Oczywiście polska diaspora miała wielkie znaczenie w Stanach Zjednoczonych w latach 30., kiedy tych ludzi było sporo i wybierano wtedy dość zdecydowanie jednego albo drugiego prezydenta. Potem ogromny zryw wszystkich Polaków, niezależnie na podziały polityczne w latach 90., który umożliwił wstąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i zgodę Stanów Zjednoczonych na... to by Polska stała się częścią tego zachodniego systemu i oczywiście mnóstwo patriotycznych polonusów bardzo ostro, mocno działa dla Polski. Pytanie, czy są wspólne interesy? Czy patriotyczni Polacy z amerykańskimi paszportami, patriotyczni Hindusi mają wspólne interesy w Stanach Zjednoczonych, i mogą wspólnie działać właśnie
nie,
tam.
Ja nie widzę sprzeczności interesów szczególnych przynajmniej, tak? Każdy zajmie się czymś innymi branżami, więc jest uzupełnienie. Diaspora indyjska to są w większości to są lekarze czy firmy informatyczne pracujące, tak? Pracownik. W Kalifornii przykładowo, że co czwarty pracownik w branży informatycznej to jest Hindus, pochodzenia hinduskiego i z tego co czwarty pochodzi z mojego regionu w Indiach. Więc bardzo szuka się dialog między co Polska i Indie razem mogą robić, wykorzystując, współpracując z diasporą i polsko-indyjską. I to znaczy, mi się wydaje, że Polska spróbuje w ostatnich latach. Było jeden kongres chyba na Florydzie, tak? Ostatnio pamiętam, gdzieś czytałem, tak?
Z róg 60 milionów, takie spotkanie Polaków i tych, którym się powiodło, by wspólnie coś zrobić dla Polski, dla kraju, w którym przebywają. A co do informatyków w Kalifornii, oczywiście Suzan Wojcicki jest z korzeniami z Świętokrzyskiego, więc...
No tak, teraz prezesuje YouTube, tak?
Tak, dlatego, że właśnie w garażu jej ojca
założono firmę Google, jakby. A zresztą mentor dla założycieli Google'owców to są Hindus też.
No proszę.
Profesor Stanford.
Czyli wszystko się zgadza, oglądamy sobie te wydarzenia, myślimy, że może stworzy się taki blok krajów demokratycznych, współpracujących, które dzielą ze sobą wartości, bo pytanie, czy po tym, co widzimy teraz w Chinach, to Chiny ewidentnie nie podzielają tych wartości, którymi kierują się Amerykanie, i Polacy.
Mi się wydaje, że te kraje bloku komunistycznego kiedyś wychodziły z tego dyktatorstwa i dlaczego mają ciągnąć w kierunku dyktatury? Ja tego nie bardzo rozumiem.
Bo to jest taka jedna z głównych założeń polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, by przeciąć zależność od Chin i wprowadzić równoprawne zasady chociażby handlu. Tych problemów z Indiami nie ma?
Nie ma. Myślę, że nie będzie też.
Nie ma i nie będzie. A co się w Indiach dzieje? O czym dzisiaj gazety indyjskie piszą?
Ostatnio dużo jest na temat dwie ustawy, co rząd prowadził, tak, około tego Kaszmiru plus ustawy o obywatelstwie. Dużo się dzieje na te dwa tematy.
To musimy troszkę opowiedzieć naszym słuchaczom.
No to
Proszę bardzo. Ustawa o obywatelstwie, o czym mówi?
No, to znaczy, trudno mi powiedzieć, tak? Bo rząd jako no, demokratyczny wybrany rząd no, no, stworzył ustawę, no więc teraz no, trzeba szanować no, jakąkolwiek. Ta ustawa nie jest, no, no, bo z tego, jak wierzymy w demokrację, to trzeba do końca, tak?
No dobrze, ale co ta ustawa mówi obywatelstwie?
No ta ustawa przede wszystkim mówi mniejszości narodowych w Pakistanie, Bangladeszu plus sąsiednich krajów.
Czy na wzór Rosji to jest nadanie paszportów Hindusom, którzy mieszkają poza granicami?
Poza granicami, szczególnie tych sąsiednich krajów, mogą w łatwy sposób uzyskać obywatelstwo indyjskiego.
Co automatycznie rozgrzewa do czerwoności rząd Pakistanu, Bangladeszu i tych krajów, które są wokół, gdzie nagle im się pojawi w kraju wśród mieszkańców milion obywateli Indii, o której...
Nie, nie, stamtąd właśnie. Dla mniejszości Hindusi, którzy mieszkają w Pakistanie, czy Bangladeszu, czy
dostaną
Afganistanie,
hinduskie paszporty. Paszport, tak. I pytanie, jak bardzo ucieszy się z tego rząd Pakistanu na przykład?
No to znaczy, jeżeli oni źle traktują swoich obywateli, no to gdzie ci ludzie mają jechać, no?
Okej. Okay.
No, to znaczy, przynajmniej rząd no, nacjonalistyczny dzisiaj w Indiach no, ma ofertę dla nich. Troszkę też.
Rząd nacjonalistyczny to jest znaczenie nacjonalizmu w tym sensie, że kieruje się interesami własnego kraju, własnego narodu.
Dokładnie.
Mamy to jest coś zbieżnego z Polską. Tu widzieliśmy już, kiedy Narendra Modi startował w wyborach, kiedy wygrał, to widzieliśmy, że jest to bardzo zbliżone. Oczywiście na tyle, na ile może być zbliżona polityka miliardowego kraju do 30-milionowego, do kierunku, którym podąża Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło wielki sukces gospodarczy. Mamy wzrosty, mamy bardzo rekordowo niskie bezrobocie w wydaniu indyjskim, jak wyszło?
No, gospodarka no, nie do końca wyszło tak, jak mogło być. No, na tym jest, myślę, że jest pole do poprawy.
Pole do poprawy. Wiele zresztą osób mówi o tym, że gospodarka indyjska rozwijająca się może skorzystać z polskich doświadczeń, ale też mogą zarobić polscy przedsiębiorcy. Powiedzmy o polskich firmach, które działają w Indiach i o Hindusach i indyjskich firmach, które działają w Polsce.
No, nie ma tak dużo tych firm z Polski, które są obecne w Indiach, ale są kilka, które typu TZMW z Torunia, czy Canpack z Krakowa, oni odnoszą, myślę, że dobry sukces. Kolej firmy indyjskie w Polsce też odnoszą sukces. Firmy indyjskie, szczególnie branża informatyczna, stworzyły 10 tysięcy miejsc pracy w Polsce przez ostatnie 15 lat. I to jest, mi się wydaje, że to jest olbrzymi sukces.
To było wcześniej. To, czego nie było wcześniej, to jest ogromna liczba Hindusów, którzy tu prowadzą restauracje, gotują jakieś tam placki, sprzedają mięso z ryżem i tak dalej. Ile to jest osób?
No, w ostatnim czasie przyjechało do Polski około kilka tysięcy osób, łącznie z studentami. I to widać na ruchu w ulicach polskich, w szczególnym Warszawie.
I to są ludzie, którzy tu zostaną, czy sobie pojadą gdzieś, gdzie jest lepiej?
No, to znaczy, mi się wydaje, że na pewno nie będą się zebrać. No, to będą przedsiębiorcami, będą zarobić. To znaczy, widać w wielu komentarzach nawet, że jak w Rzymie on zapieprze po prostu rowerem, zawierzy jeżynie, tak, dla kogoś, to on pracuje. On nie prosił o zasiłki albo tam czegoś innego. To więc to trzeba zauważyć to.
To jest ta różnica. Rao Madhukuri, który jak przyjechał do Polski, to tutaj został, a jak z niej wyjechał, to Polsce pamięta, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy.
No, dziękuję serdecznie.
Rozmowę prowadził Aleksander Wierzyński. Jesteśmy już po czasie, ale to ja może Państwu jedną informację przekażę. Mamy prognozy mBanku co do wzrostu gospodarczego w Polsce po uwzględnieniu wpływu koronawirusa. Recesja w strefie euro, recesja w USA, w Polsce wzrost PKB w tym roku 1,6%. I to może być skutek ekonomiczny. 9:17, kończymy poranek w net.